Czas szybko leci. Już minęło 6 miesięcy od wyjazdu mojego i jestem tutaj z powrotem. Dobrze, że po tygodniu, bo się przyzwyczaiłem mówić po polsku. Jest niezwykłe to, że wiecie, że jak przez po 5 miesiącach mówienia, starania się mówić po angielsku, pojechałem do Chicago, zaproszony do polskiego. Pierwsze dwa dni miałem uczucie dziwne. Normalną mowę w języku polskim. Jest to niezwykłe. Natomiast nie o tym. Kani, jak patrzę na Bogusię i jak patrzę trochę na ludzi takich, którzy coś w życiu dotknęli takich miejsc trudnych, takich miejsc może, których my nie wszyscy byliśmy w takich miejscach, jak na przykład Bogusia, jak niektóre osoby, których życie nie oszczędzało. I kiedy patrzę, Bogusia, teraz na ciebie i kiedy mam trochę ludzi, których znam, którzy dotknęli w życiu naprawdę takich niskich miejsc, czasami dramatycznych miejsc. I kiedy widzę, w jaki sposób Jezus Chrystus tych ludzi podnosi i w jaki sposób oni potem zostają przemieniani, składają świadectwo, to jest to dla mnie poruszające. Jest to największy dowód i świadectwo, że Jezus Chrystus jest tym, który żyje. Jezus jest tym, który chce w twoim życiu w taki sam sposób przemiany działać. Dzisiaj rano czytałem taki psalm, psalm trzeci, gdzie psalmista mówi: Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje, wielu jest tych, którzy mówią do mnie: nie ma dla ciebie ratunku u Boga. A jednak, Panie, ty jesteś dla mnie tarczą, tyś chwałą moją i ty mi głowę podnosisz. To jest niesamowite. Jest wiele takich okoliczności, takich przeszkód, takich miejsc, takich rzeczy w twoim życiu, o których może mówisz, a może które w swoim życiu skrywasz, tak żeby nikt o nich nie wiedział. Ale jest ta rzeczywistość Boga, że ale On jest tym, który głowę ci podnosi. On jest tym, który może i chce być dla ciebie ratunkiem. Chce być tym, który dotknie się twojego życia, przemieni twoje życie. Że wiecie, jak Bóg dotyka życia, to wtedy nie jest tak, że będziemy sobie tak może dzisiaj nieraz śpiewać już z przyzwyczajenia, ale może podskoczysz, może wykrzyczysz, bo doświadczysz realności Jego. I mi na tym zależy i tego pragnie też moje wnętrze, abyśmy, kochani, mieli jako Kościół właśnie taką realną więź z Bogiem, że kiedy przyjdziemy w to miejsce, to może będziemy się zachowywać dziwnie. Będziemy inaczej się może zachowywać niż zwykle, ponieważ doświadczymy, przeżyjemy Jego realność. Jakby tego nie da się zatrzymać w sobie. Amen? O, chyba się nie zgadzać. Albo tak średnio. Kochani, chciałbym dzisiaj może na początku jeszcze się pomodlić. Dobry Boże, dziękujemy Tobie za to, że możemy tutaj być w miejscu Twojego domu. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty nas zapraszasz, że Ty jesteś gospodarzem tego miejsca. Dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem żywym. Bogiem, który zmienia, przemienia, który prowadzi nasze życie, który pokazuje nam, Panie, swoją wszechmoc, swoją realność. Chcemy dzisiaj, Boże, doświadczyć, Ojcze, Ciebie. Chcemy dotknięci być Twoim Słowem, przemienieni Twoim Słowem. I chcemy, Boże, dzisiaj nasz wzrok mieć skupiony na Tobie. Dziękujemy Tobie za to, że Ty pierwszy przyszedłeś tutaj do nas na ziemię, aby nas dotknąć, aby nas zbawić i że możemy tylko przez to, Panie, odpowiedzieć Tobie, ponieważ Ty pierwszy przyszedłeś do nas. Bo dziękujemy Ci za Twój krzyż. Dziękujemy Ci za Twoje zbawienie. Chcemy dzisiaj, Panie, być otwartego serca, otwartych dusz, otwartych ciał, Panie, na Twoje słowo, na Twoją obecność. Amen. Kochani, chciałbym na początek zadać Wam takie pytanie. Ilu z Was, ilu z nas jest na tym miejscu dzisiaj, którzy rozpoznajecie w sobie pragnienie, że chcielibyście coś w swoim życiu zmienić. Gdzieś w swoim życiu, swoje życie w jakimś aspekcie przesunąć do przodu. Coś zmienić w wymiarze może służby, w wymiarze pracy, w wymiarze może relacji rodzinnych. Ilu z was dzisiaj na takim miejscu jest właśnie z takim pragnieniem przemiany, zmiany może swojego życia, może swojej relacji z Bogiem? Chciałbym zadać takie pytanie, możecie podnieść rękę do góry. Wszyscy bez Sławka, okej. Okay. Kochani, ja chcę powiedzieć tak, że my faceci jesteśmy przekorni. to tak swoją drogą. Kochani, chciałbym powiedzieć tak, że kiedy rozpoznajemy w sobie takie pragnienie, chęci zmiany czegoś w naszym życiu, przesunięcia, może bycia bardziej użytecznym dla Boga, czy może bardziej jakieś takie rzeczy normalnych, codziennych, zmiany naszych relacji w domu, to chcę powiedzieć, że kiedy rozpoznajesz w sobie coś takiego, to świadczy o tym, że żyjesz. To jest bardzo dobra rzecz, kiedy jest w tobie właśnie to pragnienie przesunięcia się do przodu. Ponieważ wierzę, że chrześcijaństwo właśnie polega na tym, że Bóg zaprasza nas do tego, aby to, co doświadczyłeś w roku ubiegłym, tak, w tym roku, który już minął, gdzie przeszedłeś jakiś dystans z Bogiem, Pan Bóg zaprasza cię, abyś przeszedł w tym roku gdzieś głębiej i dalej z Nim. Kiedy rozpoznajemy w sobie właśnie to pragnienie, to świadczy, że jest w nas życie, że żyjemy. Że kiedy nie rozpoznajemy właśnie tego pragnienia, kiedy nam, wiecie, już na niczym nie zależy, kiedy godzimy się na tą rzeczywistość, taka jaka ona jest, to jestem przekonany, że ten pierwszy wymiar tej pasji, tej pierwszej miłości, tego spotkania z Jezusem gdzieś zgubiliśmy w naszym życiu. Dlatego, kochani, stawiajmy sobie cele, stawiajmy sobie marzenia, stawiajmy sobie pragnienia, bo to jest dobra rzecz. I jakby przedstawiajmy to Bogu, przedstawiajmy to Jezusowi i starajmy się wkraczać i rozwijać swoje życie w Nim. Ponieważ Jezus powiedział, że ja przyszedłem na ziemię po to, aby dać swoim owcom, aby dać swoim dzieciom życie. Ale On potem to powiedział, aby to życie było życiem w obfitości. Tylko sobie zadaję takie pytanie, ilu z nas jest na tym miejscu, którzy zmierzamy się z tym pragnieniem zmiany, kiedy czytamy o tej obfitości, o której mówi Słowo Boże, kiedy pragniesz przesunąć swoje życie do przodu, przesunąć może swoje życie w służbie, w modlitwie, w relacji międzyludzkiej i to wszystko, co dzisiaj jest w tobie, chcesz jakieś przemiany, ale spotykają ciebie w życiu trudności, przeszkody i wtedy odpuszczasz, rezygnujesz i godzisz się na to, jak jest. Ilu z nas ma właśnie takie doświadczenie? Ja, kochani, chciałbym dzisiaj właśnie zmierzyć się właśnie z tym, z tą rzeczywistością i chciałbym, abyśmy wspólnie przenieśli się do pewnej historii bardzo znanej. Pewnie jakbym zapytał was, jaka jest wasza ulubiona postać w Biblii, to powiecie pewnie Dawid. Przynajmniej większość tak mówi z badań, jak się pyta na konferencjach, kto jest twoją ulubioną postacią, to wtedy się wymienia, ale bez Dawida. No to wtedy ludzie się muszą zastanowić o innej postaci. I znamy taką historię, jak historia walki Dawida z Goliatem. Ja, kochani, chciałbym jakby wejść w tą historię, ponieważ historia, kiedy Izrael wchodzi do ziemi obiecanej. Jest historią, kiedy Izrael wchodzi do pewnego rodzaju życia w obfitości, które przeznaczył dla Izraela Bóg. Ponieważ Bóg dał Izraelowi obietnicę, kiedy Bóg mówił o ziemi obiecanej, Bóg mówił, że jest to ziemia jaka? Pamiętacie? Dokładnie. Mlekiem i miodem płynąca. Można byłoby sobie pomyśleć, że kiedy Izrael wejdzie w tą ziemię, no to będzie to sielanka na ziemi. Będzie można wreszcie sobie beztrosko, wygodnie usiąść, wiecie, gdzieś odpocząć od tego trudu i mozołu dnia codziennego. I kochani, my czasami mamy takie wyobrażenie o chrześcijaństwie. Ktoś powie, że uwierz w Jezusa, a wszystko się potoczy już w taki sposób wspaniały, cudny, sielankowy i twoje życie będzie opływało w mleko i miód. I człowiek sobie myśli, fajna propozycja, może skorzystam, tak? Ja chcę powiedzieć, że owszem, to życie opływa w mleko i miód, ale nie ten rodzaj mleka i miodu, o którym my myślimy. Kochani, Izrael, który wchodzi do ziemi obiecanej, on wchodzi do obfitości, i on nie żyje w tej ziemi w sposób beztroski, w sposób wygodny, w sposób taki, który jest takim jakimś wymiarem sielanki, ale czytamy, że oni muszą o tą ziemię dbać, o tą ziemię się troszczyć, tą ziemię uprawiać, tą ziemię poszerzać i o tą ziemię walczyć. Kiedy otworzysz Biblię, to zobaczysz Izrael, który toczy walkę za walkę, aby tą ziemię utrzymać, aby tą ziemię chronić, jednocześnie, aby tą ziemię poszerzać. I kochani, jest coś takiego, że tą ziemią, tą obfitością, którą Bóg dał Izraelowi, interesują się wrogie ludy. Jednym z takich najczęściej atakujących na Izrael plemion, narodów, nacji są Filistyni. I kochani, w 17 rozdziale pierwszej Księgi Samuelowej, możecie otworzyć, będziemy gdzieś dzisiaj przyklejeni do właśnie tej księgi, czytamy, że Filistyni zgromadzili swe wojska na wojnę w Soko leżącym w ziemi Judy. To jest bardzo już ciekawe, ponieważ czytamy, że Filistyni zgromadzili swoje wojska w Soko, w ziemi Judy, czyli w ziemi Izraela. Filistyni wkroczyli w ziemię Izraela po to, aby tą ziemię przejąć. Bóg dał obfitość, Bóg dał ziemię obiecaną dla Izraela, natomiast były nacje, były narody, które chciały od Izraela to, co Bóg dał Izraelowi, to przejąć, to odzyskać, to wziąć dla siebie. I kochani, to dzieje się w naszym życiu, ponieważ my żyjemy w ziemi obiecanej. Boża obfitość, o której mówi Jezus Chrystus, jest w tobie, jest twoim udziałem. Ponieważ Jezus Chrystus nie kłamie. Jezus nie powiedział tych słów dla poezji, żeby ładnie brzmiały, ale Jezus powiedział, że ja przyszedłem po to. Jezus już przyszedł. I on powiedział po to, że ja przyszedłem po to, aby dać tobie życie w obfitość. I dzisiaj jesteś w miejscu Jego ziemi obiecanej dla ciebie. Czym jest ta ziemia? Czym jest ta obietnica? Czym jest ta obfitość? To jest On sam. To jest Jego obecność. On powiedział, że czyni każdej osobie, która wyzna Jezusa Chrystusa Panem. Bóg mówi, ja czynię w tobie. Tak, kiedy otworzyłeś swoje serce dla Jezusa. Jezus powiedział, że On czyni w tobie świątynię Ducha Świętego, w której On mieszka. To jest ta ziemia obiecana. Ziemia obiecana w tobie, Boża obfitość w tobie, to jest Boże Królestwo, które gdzie jest? Które jest wewnątrz ciebie, wewnątrz nas. Jego obietnica, Jego obfitość to jest Jego Słowo. To jest wszystko to, co już Bóg dał tobie. Słowo Boże powie, że nam dana jest wszelkie błogosławieństwo nieba. Jesteśmy nazwani synami i córkami, dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa, obdarzeni chwałą. Wszystko to, co należy do Ojca, do naszego Boga, który jest wszechmogący, należy do nas. To mówi Słowo Boże o Kościele. Kiedy patrzysz na to Słowo, to jest to naprawdę obfitość. Kochani, problem w tym jest taki, że tak jak kiedyś na Izraela najeżdżały wrogie ludy, aby tą ziemię przejąć, tak na naszą ziemię obiecaną, na tą obfitość, którą Bóg dał tobie, również najeżdżają pewien wymiar Filistynów. Tak? To może być twoja niewiara, twój lęk, twój strach, twoje obawy, twoje lęki, twoje niemoce, okoliczności. Te wszystkie rzeczy, które paraliżują twoje życie z Bogiem. Kochani, na czele tego wszystkiego zazwyczaj stoi problem o imieniu Goliat. I kochani, w tym 17 rozdziale czytamy tak. Wystąpił z obozu filistyńskiego pewien żołnierz o imieniu Goliat, pochodzący z Gat. Był wysoki na 6 łokci i 1,5. Czyli około 2,5 metra. Na głowie miał hełm z brązu, ubrany zaś był w łuskowy pancerz z brązu oraz brązowy zakrzywiony nóż przewieszony przez ramię. Drzewce włóczni jego było jak wał tkacki, a jego grot ważył 600 syklów żelaza, czyli około 7 kg, sam grot. Stanąwszy naprzeciw, krzyknął w kierunku wojsk izraelskich te słowa. Po co ustawiacie się w szyku bojowym? Czyż nie ja jestem Filistynem, a wy sługami Saula? Wybierzcie spośród siebie człowieka, który by przeciwko mnie wystąpił. Jeżeli zdoła ze mną walczyć i pokona mnie, staniemy się waszymi niewolnikami. Jeżeli zaś ja zdołam go zwyciężyć, wy będziecie naszymi niewolnikami i służyć nam będziecie. Potem dodał Filisten. Oto urągałem dzisiaj wojsku izraelskiemu. Dajcie mi człowieka. Będziemy ze sobą walczyć. Gdy Saul i wszyscy Izraelici usłyszeli słowa Filistyna, przelękli się i przestraszyli się bardzo. Kochani, kiedy czytam tą historię, myślę sobie, że tak czasami jawi się nasza rzeczywistość. Ponieważ Boża ziemia obiecana, Jego obfitość jest nam dana, ale jednocześnie jest nam zadana. Kochani, Bóg mieszka w nas. To jest fakt. To już jest nam dane. Ale po naszej stronie jest to, abyśmy sprawili, że On faktycznie jest Panem naszego życia. Bóg daje nam swojego Ducha Świętego. Ale naszym zadaniem jest wziąć tego Ducha Świętego i być Jego świadkami. Bóg daje nam zbawienie. Ale naszym zadaniem jest ogłaszać to zbawienie dalej innym ludziom, że jest zbawienie, że jest nowe życie i że jest życie w nim. Kochani, Bóg powiedział do Izraela w kontekście ziemi obiecanej, że każde miejsce, na które stąpi wasza noga, ja daję wam w posiadanie. Kochani, to jest cecha Boga, to jest cecha Bożego Królestwa. Boże Królestwo nie ma być w odwrocie, ale ma być w natarciu. Kochani, my jako chrześcijanie, jako Kościół, nie mamy być kościołem dołów, okopów i kryjówek i ucieczek, ale mamy być kościołem zwycięstwa, który zdobywa tę ziemię, który żyje odważnie dla Boga, który nie chowa się jak Izrael w okopach przed jakąś okolicznością, jakimś trudem, ale w sposób dzielny wychodzi naprzeciw temu i zwycięża. Kochani, pierwsi chrześcijanie, kiedy czytamy to świadectwo pierwszych chrześcijan, którzy żyli w radykalny sposób dla Boga, to było tylko 120 osób. Jakby to mnie zdumiewa, ponieważ jakby pokazuje mi, że to jest naprawdę realne dzisiaj dla nas. 120 osób przemieniło tamtejszy świat, postawiło tamtejszy świat do góry nogami, przemienili bieg historii, zmienili bieg historii. My dzisiaj z tego owocu, tej garstki ludzi, my dzisiaj korzystamy. Dzisiaj jest chrześcijaństwo, które jest znane na całym świecie ze względu na to, że garstka ludzi postanowiła w radykalny sposób pójść za Jezusem. Kochani, ja wierzę, że to jest nasze przeznaczenie. Możemy sobie powiedzieć, dzisiaj jest nas garstka tutaj, a ja wierzę, że ta garstka ludzi, ta garstka nas ma realny wpływ na całe to miasto, w którym żyjemy. Ponieważ w chrześcijaństwie nie chodzi o nas, nie chodzi o człowieka, ale chodzi o Chrystusa w człowieku. Kochani, to jest nasze przeznaczenie, ale problem jest tym, że na tej drodze spotykasz Goliata. I to może być twój grzech, potem potępienie związane z tym grzechem. To może być twoja praca, twoje pomysły na życie, twoje okoliczności, przeszkody, które spotykasz, twoje lęki, obawy, niedowierzania. Wszystkie te rzeczy, które dzisiaj możesz sobie wymienić, może jakiś wymiar twojego nałogu, to, co paraliżuje twoje życie z Bogiem, tak? To może być twoim Goliatem. Ja, kochani, wierzę, że Jezus Chrystus, mamy krzyż, on został ukrzyżowany, ale Jezus Chrystus dnia trzeciego zmartwychwstał, pokonał grób i pokonał nasze groby, wyzwolił nasze życie na zewnątrz, nasze życie wzbudził ku wolności, natomiast to, co robi Goliat, to chce wsadzić twoje, nasze życie z powrotem do miejsca grobu, do miejsca lęku, do miejsca niemocy. I kochani, czytamy, że Izrael całkowicie nie radzi sobie z tym problemem o imieniu Goliat. Czytamy, że cała armia zawodowych żołnierzy, kiedy widzi tego wielkiego człowieka, tego wielkiego żołnierza, oni wszyscy ze względu na strach chowają się w okopach i decydują się przebywać w tych okopach w miejscu bezpiecznego dystansu 40 dni. Kochani, tak nieraz wygląda dzisiejszy Kościół. Kochani, my jesteśmy gotowi nieraz proklamować, jaki ten świat jest zły, w jaki ten świat, po tym świecie chodzą wielkie Goliaty, zamiast zdobywać ziemię dla Bożego Królestwa. Kochani, my jesteśmy w stanie proklamować złotego świata zamiast, kochani, a nie robimy, że nie proklamujemy dobroci Boga, Jego mocy, która ma moc przemienić ten świat. Kochani, jesteśmy chętni do działania do wewnątrz. Jesteśmy chętni spotykania się wewnątrz, w naszych kościołach, w naszych domach. A iż nam trudno jest życiem odwagi na zewnątrz. A do tego jesteśmy wzbudzeni, kochani. Ten świat, ludzie, którzy nie znają Boga, nie żyją w kościołach, ale żyją poza kościołem. Nasze życie często skupione jest tylko w kościele, kiedy my patrzymy na to, co jest poza kościołem. Kochani, powołaniem światła nie jest, aby świeciło tam, gdzie jest światło, ale aby świeciło tam, gdzie nie ma światła. Powołaniem, przeznaczeniem ciepła nie jest, aby grzało tam, gdzie jest ciepło, ale aby grzało tam, gdzie jest chłód. Kochani, to jest twoje i moje powołanie, twoje i moje przeznaczenie. Kochani, cała historia walki, spotkania Izraela z Goliatem jest naszą historią, jest to historia walki o wolność. Ponieważ, kochani, posłuchajcie, co mówi Goliat. To są słowa, które dzisiaj wybrzmiewają, kochani, w tym świecie. Goliat mówi tak, 17:8. Wybierzcie spośród siebie człowieka, który by przeciwko mnie wystąpił. Jeżeli zdoła ze mną walczyć i pokona mnie, staniemy się waszymi niewolnikami. Jeżeli zaś ja zdołam go zwyciężyć, wy będziecie naszymi niewolnikami i służyć nam będziecie. Kochani, prawda jest taka, że mówimy, że Jezus Chrystus jest Panem naszego życia, ale kochani, w rzeczywistości często Panem naszego życia są nasze lęki, nasze niemoce, te wszystkie rzeczy, które nieraz wydają się tak ogromne, tak wielkie, że sprawiają, że mówisz, nie dasz rady, poddajesz się i rezygnujesz. Kochani, przez całe twoje życie toczy się walka, czyim będziesz niewolnikiem. Czy będziesz niewolnikiem Boga? I ta niewola jest wolnością, paradoksalnie. Czy będziesz niewolnikiem swoich lęków, swoich niemocy, swoich nałogów, swoich wszystkich rzeczy, które sprawiają, że jesteś, w twoje ręce są w kajdanach niemocy i trudu życia. Kochani, ja chcę powiedzieć, że kiedy godzimy się w naszym życiu na strach i na lęk i na niemocę, stajemy się niewolnikami strachu, lęku i niemocy. A nasze przeznaczenie nie jest przeznaczeniem do takiego życia. Kochani, najpiękniejsze w tej historii jest to, że kiedy cały Izrael patrzy na Goliata z tej bezpiecznej, z bezpiecznego miejsca okopów, z tego miejsca dystansu, z tego miejsca strachu, pojawia się jeden pewien młody człowiek. Czytamy, że był chłopcem. W tym języku hebrajskim to jest takie wybrzmienie, że to słowo oznacza, że był nastolatkiem. Nie wiemy, ile miał lat. Żydzi mówią, że około 16 lat. Kochani, nastoletni chłopiec pojawia się przed całą tą armią zawodowych żołnierzy, która drży przed wielkim Goliatem i on mówi, że ja rozwiążę ten problem. Ja, kochani, pamiętam, że kiedy ja byłem takim nastolatkiem i chyba, jak dobrze pamiętam, miałem 16 lat, na Alei Henryka, kiedy skończyłem lekcję w liceum, szedłem z plecakiem i wpadł na mnie jakiś dryblas, który szedł tyłem do mnie i obrócił się do mnie, ja popatrzyłem się na niego, on popatrzył się na mnie i powiedział, co jest. Bardziej groźnie niż ja teraz, nie potrafię tego naśladować. Ja powiedziałem nic i poszedłem skulony. Kochani, Dawid nie odchodzi skulony. Dawid mówi, ja rozwiążę ten problem. I kochani, reakcją króla, reakcją ludu, całego Izraela są takie słowa. Król Saul mówi do Dawida, to niemożliwe jest, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim, ponieważ ty jesteś dopiero chłopcem. Kochani, my znamy to słowo niemożliwe. My często to słowo używamy. Mamy już tysiące zastępników na to słowo. Czy to się uda, a co jeśli? Kochani, cały naród wraz z królem żyją tym jednym przekonaniem. To nie jest możliwe, aby pokonać Goliata. Kochani, aż pojawia się jeden pewien młody nastoletni chłopiec, który nie wiedział tego, o czym wszyscy wiedzieli. I mówi, ja to rozwiążę. Ja zlikwiduję ten problem. Kochani, my w Kościele dzielimy się na dwie grupy ludzi. Na grupę ludzi, którzy nie wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i na drugą grupę ludzi, którzy wiedzą, że tego nie da się zrobić. I zazwyczaj ta druga grupa, która wie, że tego nie da się zrobić, jest zazwyczaj liczniejsza. Kochani, natomiast jeden człowiek wiary, który nie wie, że czegoś nie da się zrobić, tak jak w przypadku tej historii, może poprowadzić całe społeczności, całe kościoły, wręcz nawet całe narody do miejsc, o których ci ludzie nie śnili, że można do nich dojść. Ponieważ, kochani, ta historia właśnie pokazuje to. Jeden młody człowiek, który nie wie, że nie można pokonać Goliata. Wszyscy wiedzieli, że nie można, ale on nie wie tego. Kiedy on pokonuje Goliata, cały Izrael wchodzi w głąb ziemi obiecanej, sięga po więcej w Bogu. Kochani, dlatego nieraz jeden człowiek wiary może być miejscem wpływu dla całych społeczności, dla całych kościołów. Kochani, w każdym z nas toczy się ta walka pomiędzy lękiem a wiarą. Kochani, wiara powie ci zawsze, że Bóg jest większy. Natomiast lęk powie ci nie. Kochani, ja chcę powiedzieć, że po stronie wiary zawsze kryje się coś więcej w Bogu. Kryje się dla ciebie życie w obfitości w Bogu. Jeżeli chcesz tego życia, uchwyć się wiary, wpatrzenia się w Boga. Po stronie lęku stoją nieodkryte obszary tego, co Bóg ma dla ciebie, co już Bóg dla ciebie przygotował, ale ty w to nie wchodzisz. ponieważ lęk jest twoim Goliatem, który blokuje ciebie w tym miejscu okopu twojego życia. Kochani, Dawid, ten młody nastoletni pasterz, to jest niezwykłe, ale on rozwiązuje ten problem Goliata jednym rzutem kamyka. Jak patrzę na filmy Hollywood, to chyba ostatni film, który tam został nakręcony na temat Dawida, to był chyba lata 70. Dzisiaj nie kręci się już filmów o Dawidzie. Myślę sobie dlaczego. Ponieważ ta historia, ona nie jest na dzisiejsze kino. Ponieważ, kochani, kiedy dzisiaj idziesz do kina na jakiś film, nie wiem, wojenny, sensacyjny, to generalnie idea danego filmu jest taka, że kulminacyjna scena zazwyczaj trwa około pół godziny, 30 minut i wiecie, bohater zwycięża wroga, potem wróg zwycięża bohatera i wiecie, ta sytuacja cały czas się zmienia, aż wreszcie po tych pół godzinach bohater zwycięża, koniec filmu, końcowe litery. Natomiast ta walka, ona trwa minutę. Dawid podchodzi do Goliata. Ubliżasz narodowi, ubliżasz mojemu Bogu? Bierze kamień, rzuca, Goliat umiera, bierze miecz, obcina mu łeb, koniec walki. Kochani, ta historia nie jest na dzisiejsze kino. Ale kochani, ten człowiek staje w imieniu Boga i rozwiązuje problem. Kochani, chcę powiedzieć tak, co jest tajemnicą tego, że Dawid odniósł to spektakularne zwycięstwo nad Goliatem? Co jest tajemnicą życia Dawida? Ja, kochani, jestem przekonany, Dawid w jednym ze swoich psalmów powiedział tak: stawiam sobie zawsze Pana przed oczami. I on dopowiada, i nie zachwieje się, ponieważ On jest po mojej prawicy. Kochani, ja wierzę, że to jest tajemnicą zwycięskiego życia chrześcijanina. Stawiasz sobie Boga przed oczami. Jeżeli stawiasz sobie Boga przed oczami, to co widzisz? Proste. Widzisz Boga. Nie widzisz Goliata. Nie widzisz problemów. Nie widzisz rzeczy, które ci przerastają. Widzisz Boga, którego nic nie przerasta. Kiedy stawiasz sobie Boga przed oczami, w prawidłowy sposób definiujesz rzeczywistość. Ponieważ, kochani, naszą rzeczywistością nie są Goliaty, nie są problemy, nie są te wszystkie rzeczy, które ciebie są silniejsze nad ciebie, ale rzeczywistością, jak powie Paweł Apostoł, jest kto? Chrystus. Kochani, Izrael postawił sobie przed oczami problem i miał problem. Czytamy, że chował się w okopach przed Goliatem, drżeli, trzęsili się ze strachu. Dawid postawił sobie przed oczami Boga i zlikwidował problem. Kochani, to jest niezwykłe. Chciałbym na to, abyśmy krótko się na tym zatrzymali. Zobaczmy, cała armia Izraela, nie wiemy ile było, tysiące może ludzi, i jeden nastoletni chłopiec spojrzeli na tą samą rzeczywistość. Cała ta masa ludzi i jeden człowiek widzieli to samo. I reakcja całej tej masy ludzi jest reakcją strachu, lęku, paraliżu, niemocy, świadectwa, to się nie uda, to nie jest możliwe, mamy problem. I jeden nastoletni chłopiec, który widzi to samo, co widzi cała ta armia zawodowych żołnierzy, mówi, a ja nie widzę problemu, a ja zlikwiduję jednym rzutem kamienia cały ten wielki problem o imieniu Goliat. Kochani, każdy z nas ma swój osobisty rozmiar Boga w swoim życiu. Kochani, każdy z nas może, uwaga, powiększyć Boga w swoim życiu, powiększając Jego obraz wewnątrz siebie. Kochani, Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, ale w twoim życiu nie zawsze Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. W twoim życiu nieraz Bóg jest Bogiem małym, Bóg jest Bogiem ograniczonym przez twoje niemoce, przez twoje lęki, przez twoją niewiarę. Kochani, nasza postawa wobec życia jest konsekwencją tego, jakiego wielkiego masz Boga. Czy faktycznie ten Bóg, który jest Bogiem Wszechmogącym, ten Bóg, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, ten Bóg, który pokonał śmierć, ten Bóg, który jest wszech, widzący, wszechobecny, czy takim jest Bogiem w tobie? Jakiego Boga wierzysz? Jaki Bóg jest w twoim wnętrzu? Jaki jest twój Bóg? Kochani, jak wielki Bóg jest w twoim życiu? Ktoś powiedział, kochani, tak, mały Bóg, duży problem. Duży Bóg, mały problem. Kochani, nasze życie jest konsekwencją tego, w jakiego Boga wierzymy. Twoje wybory, twoje decyzje, twoje świadectwo jest konsekwencją tego, w jakiego Boga wierzysz. Kochani, większość z nas bardzo lubi słuchać historii właśnie o Bogu, który działa, o Bogiem, który... Właśnie jak w tej historii. Pewnie ta historia wielu z was ją zna i pewnie wielu z was lubi ją czytać. Natomiast, kochani, problem jest taki, że informacja, nasze zamiłowanie do Biblii, nasze zamiłowanie do słuchania świadectw, fajnych opowieści nie wystarczy do tego, aby pokonać Goliata w naszym życiu i żyć życiem obfitości. Ponieważ, kochani, do tego potrzebne jest doświadczenie Boga. Do tego potrzebne jest twoje działanie, które wprowadza cię w doświadczenie tego, w co wierzysz. Bo nie jest tylko, Bóg nie jest tylko aktem, obiektem wiary, ale jest Bogiem, żywą osobą, która działa. I kochani, ta historia z Dawidem jest szaleństwem. Ponieważ, kochani, pomyślmy, armia ludzi, która zajmuje się walką, która zajmuje się wojną, doświadczeni w walce, ona spotyka kogoś, to sprawia, że im, wszystkim ludziom, odechciewa się walki. Kochani, Goliat naprawdę musiał wzbudzać przerażenia. W języku Goliat oznacza, nie wiem, czy to język hebrajski, niekoniecznie, Goliat oznacza, nie hebrajski, Goliat oznacza, jak sprawdzałem, jego imię oznacza widoczne. Kochani, to był widoczny, przerażający i paraliżujący obiekt, tak, który Izrael zobaczył naprzeciw sobie. Ja chciałbym, kochani, żebyśmy sobie wyobrazili Goliata. Patrycja, proszę cię, Witalij Kliczko. Nie wiem, czy znacie taką postać. To jest bokser, tak? Mistrz świata wagi WBC w kategorii ciężkiej. On ma około 2 metrów. Czy stanąłbyś naprzeciw takiego człowieka do walki? Czy Teresa byś stanęła? Mówimy o wszystkich. Kochani, jeżeli byś stanął przeciwko Witalijowi Kliczko, proszę o następne zdjęcie, to jest Nikołaj Wołujew. Ten gość ma 2,13 m wzrostu. Kiedy naprzeciwko niego stawali inni bokserzy do walcy, wyglądali mniej więcej tak. Proszę o następne zdjęcie. Tak mniej więcej wyglądała walka z tym olbrzymem. Zadaję sobie pytanie, kochani, daję te obrazki, bo te obrazki przedstawiają, naprzeciw komu stanął nastoletni chłopiec. To mniej więcej wyglądało tak jak na tym załączonym obrazku. Kochani, ale ja chcę powiedzieć tak, że Dawid nie działa wyłącznie na skutek jakiegoś chwilowego, odważnego i charyzmatycznego impulsu. On nie działa tylko na skutek wiary, ale on działa również na skutek swojego doświadczenia życiem z Bogiem. Ponieważ, kochani, jego szalona odwaga i wręcz szaleńcza śmiałość wynika z nabytego wcześniej doświadczenia. Ponieważ czytamy, że Dawid wcześniej pokonywał lwy i pokonywał niedźwiedzie. On ma już doświadczenie walki i wie, że pokonywał wcześniej niedźwiedzie, pokonywał wcześniej lwy i teraz nie będzie problemem, aby pokonał Goliata. A jeszcze wcześniej, niż pokonywał lwy i pokonywał niedźwiedzie, ja wyobrażam sobie jego życie w taki sposób, że jako nastoletni chłopiec, który opiekuje się owcami gdzieś na jakiejś polanie, owce się pasą, a to, co on robi, to bierze kamienie i celuje w jakiś obiekt i trenuje celność swojego rzutu. I dba i troszy się o relację, intymną relację z Bogiem. Ja, kochani, wierzę, że kiedy Dawid wychodzi naprzeciwko Goliata, to on nie tylko wierzy, że Bóg poprowadzi ten rzut, ale również ten rzut jest perfekcyjny sam w sobie. Kochani, co to znaczy? Kochani, ja wierzę, że największe nasze widzialne zwycięstwa dokonują się wówczas, kiedy zwyciężamy, kiedy nikt nie widzi. Kiedy odnosimy zwycięstwa, kiedy nikt na nas nie patrzy. Nic nie wydarzy się na zewnątrz, Twojego życia, kiedy wpierw nie wydarzy się wewnątrz Twojego życia. Kiedy wpierw nie będziesz miał intymnych relacji, spotkań ze swoim Bogiem i kiedy wpierw nie będziesz miał małych zwycięstw, które być może nikt nie zobaczy. Ale przyjdzie taki moment, kiedy staniesz przed masą ludzi, która będzie patrzeć na Twoje życie i kiedy staniesz przed wielkim problemem o imieniu Goliat i wtedy będziesz zaprawiony i przygotowany do tego, aby pokonać ten problem. Mówiliśmy na środowym spotkaniu o sytuacji takiej, co robić, kiedy, co to było Adam? Kiedy ktoś, że tak powiem, nadepnie nam na odcisk. Co robić wtedy? Wtedy nic nie jesteś w stanie zrobić. Wtedy co możesz zrobić, to zazwyczaj wybuchasz. Bo to, co możesz zrobić, to jest to, co robisz ze swoim życiem przed tą sytuacją. Jak wtedy twoje życie wygląda? Jak wtedy przygotowujesz się do takich właśnie chwil, które może będą dla ciebie zaskoczeniem? Wtedy możesz coś swoim życiem zrobić. I to jest podobnie, kochani, kiedy spotykamy się z problemami, kiedy się spotkasz z problemem, w tym miejscu spotkania się z Goliatem już nic nie możesz zrobić. Możesz schować się w okopach i powiedzieć, ja nie dam rady. Ale to, co możesz zrobić, to o wiele wcześniej przygotować się do tej walki. Być człowiekiem, który odnosi małe zwycięstwa w Bogu. Być człowiekiem, który dba, troszy się o relacje z Bogiem. Kiedy odniesiesz to wewnętrzne zwycięstwo, będziesz gotowy na to, aby odnieść zwycięstwo zewnętrzne, na zewnątrz. Kochani, Boże błogosławieństwo jest połączone z naszą pracą. Jest połączone z nami. To nie jest tak, czasami ja, kochani, słyszę w niektórych kręgach chrześcijańskich, mówi się tak, że kiedy oddasz swoje życie Bogu, to teraz twoje życie jest w ręku Boga i uwaga, teraz to już nic nie musisz robić, ponieważ Bóg będzie ci błogosławił, ponieważ Bóg będzie troszczył się o twoje życie, On będzie działał. Ja nie mówię, że we wszystkich kręgach chrześcijańskich, ale nieraz słyszymy takie słowa. Ja chcę powiedzieć tak, jeżeli w taki sposób uważasz, że możesz puścić swoje życie, bo oto teraz Bóg będzie to życie błogosławił i oto On będzie cię prowadził, to zmień swoje myślenie. Jak chcę powiedzieć, to zajmij się swoim życiem, zacznij działać i zacznij planować. Ponieważ, kochani, Bóg będzie twojemu życiu błogosławił, ale On zaprasza ciebie do współpracy. Kochani, oczywiście, że nasze życie jest w ręku Boga, ale to nie dzieje się tak, że Bóg przez jakąś niewidzialną rękę przenosi nas z jedno miejsce do drugiego, ale On zachęca nas, chodź, pracuj, służ. I w tym miejscu twojego zaangażowania ja będę ci błogosławił. Kochani, Paweł apostoł miał niezliczone ilości nieprzespanych nocy, podróży. Jakby w tym miejscu jego, nie wiem, prześladowań, jakichś trudnych momentów, które przeżywał. W tym miejscu Bóg uczynił go apostołem narodów. Kochani, Dawid, on, kiedy pokonał Goliata, to co powiedzieliśmy wcześniej, on wiele wcześniej odnosił inne zwycięstwa, małe zwycięstwa, większe zwycięstwa i był zaprawiony do tego, aby stanąć w tym miejscu Bożego błogosławieństwa. To nie stało się samoistnie. Kochani, ja wierzę, że dzisiaj Bóg szuka ludzi śmiałych i powiem takiego, używam zwrotu, bezczelnych w wierze, którzy nie zgodzą się na to, żeby zostać stłamionym przez opinię ludzi, że coś w życiu jest niemożliwe. Ponieważ, kochani, wierzymy w Boga rzeczy niemożliwych. Boga, który zaprasza do takich radykalnych kroków, zarówno w służbie, jak i w wierze. Kochani, jaki mamy czas? Kiedy zacząłem? Okej, kończąc, chcę jakby podzielić się na koniec takim moim doświadczeniem tego, o czym mówię, tego, co powiedziałem właśnie teraz. Ponieważ wierzę, że Pan Bóg zaprasza nas do naszych osobistych walk, do naszych osobistych zwycięstw. Ja nie wiem, z czym wy się zmierzacie. Ja wierzę, kochani, że Bóg jest Bogiem, kiedy żyjesz z Bogiem, On jest w swoim życiu dawcą chcenia, dawcą wykonania, dawcą zachęty. Bóg nie jest Bogiem niemym. On dalej mówi, On dalej przemawia. Kiedy nie słyszysz Bożego głosu, zapraszam cię do tego, wejdź w miejsce, wydziel czas dla Boga. Staraj się słuchać Jego głosu, staraj się wołać do Niego, Panie, przemów do mnie. Powalcz o to, ponieważ ja wierzę, że Bóg nie powiedział wszystkiego tego, co miał to powiedzieć w tej księdze, ale On dalej mówi. dalej przemawia. Takiego Boga wierzymy. My jesteśmy oblubienicą, On jest oblubieńcem. Relacja oblubieńca z oblubienicą jest relacją kontaktu. Kochani, każdy z nas ma swoje drogi. Moja droga jest taka, że ja rozpoznaję swoje powołanie. To jest powołanie tego, aby dzielić się Nim, dzielić się Jezusem Chrystusem, który jest prawdziwy, który jest realny, który przemienia, który chce przemieniać, który może przemienić twoje życie. Tak jak przemienił, mamy świadectwo Bogusi, Teresy. I nasze życie zostało przemienione w różnych aspektach, ponieważ On jest takim Bogiem. Przypomnij sobie, co zrobił z twoim życiem, kiedy uwierzyłeś. I to się nie zatrzymało, to powinno wzrastać. On jest takim Bogiem, On zawsze ma więcej dla ciebie. I powołuje nas do rzeczy większych, niż jesteśmy w stanie ogarnąć w naszej głowie. I kochani, 29 kwietnia w moim spotkaniu z Nim usłyszałem coś, co spowodowało, że wyjechałem do Stanów Zjednoczonych z jednego powodu. Różni ludzie mówili, po co ja tam wyjechałem do tych Stanów Zjednoczonych. To jest nieważne. Moim celem i dalej tym celem jest nauka języka angielskiego. Ponieważ, kochani, w moim powołaniu ja rozpoznaję to miejsce mojego braku umiejętności mówienia w tym języku i w tym powołaniu, jakie rozpoznaję, że to trochę jest jak właśnie taki Goliat, który staje przed moim życiem i wyśmiewa się, że twój Bóg jest w twoim życiu ograniczony. I to, co, kochani, chcę zrobić, to jest ten pierwszy wyjazd do Stanów, myślę, że jest takim wyjazdem tych małych zwycięstw. A chcę pewnego momentu w moim życiu wziąć miecz i obciąć łeb temu Goliatowi. Po to, aby mógł wejść głębiej w ziemię obiecaną, głębiej w to miejsce, które Bóg przeznaczył dla mnie, aby mógł głosić Ewangelię szerzej i dalej. Tym ludziom, o których teraz nie wiem, o których nie wyobrażam sobie, ale właśnie to, kiedy będę mógł mówić w tym języku, otworzy mnie na większy wymiar służby. Kochani, ten wyjazd do Stanów Zjednoczonych... Wiecie, kiedy opowiadasz jakieś świadectwo w swoim życiu, to zazwyczaj jest to takie fajne. Wtedy się tak słucha i wow. Natomiast często jest tak, że za tym takimi fajnymi historiami kryją się takie momenty trudu, bólu, o których tylko ty wiesz. I kochani, też tak wygląda nasze życie. Kiedy wchodzisz i jakby starasz się wejść w miejsce służby, to doświadczasz największego szczęścia w swoim życiu. Kiedy wiesz, że On jest, kiedy widzisz przemienione życie ludzi, kiedy odczuwasz Jego realność, Jego bliskość przy sobie. Jednocześnie to nieraz wprowadza cię do miejsc trudnych, do miejsc, w których krzyczysz, do miejsc, w których nic nie widzisz, nic nie czujesz. Ale z drugiej strony potem w tych miejscach, te miejsca doprowadzają cię do najbliższych spotkań z Nim, do najbliższych spotkań z Jezusem Chrystusem. Kiedy wiesz, że już, okej, Panie, ja chcę pójść cały za Tobą. I jakby cała ta historia, wiecie, w Stanach, kiedy przez pierwsze 3 miesiące nie posługiwałem się w ogóle językiem angielskim, mój język kończył się na how are you, where are you from. Potem dowiedziałem się, że tam wiele osób w Mississippi też mówi specyficznym akcentem. To naprawdę nie było łatwe. Natomiast około grudnia, kiedy stanąłem w modlitwie, kiedy mój angielski troszkę wzrósł, pamiętam, że stanąłem w takiej modlitwie, kiedy powiedziałem, Boże, kiedy Ty użyłeś oślicę, to nie stanowiło dla Ciebie przeszkód, aby posłużyć się zwierzakiem, to wierzę, że nie stanowi przeszkody, aby posłużyć się moim językiem angielskim. Dlatego jestem gotów, abyś mnie użył. Kochani, to, co się stało potem, to... Złożyłem propozycję, mogę prosić o następne zdjęcie? Złożyłem propozycję jednej, to jest ważne dla mnie zdjęcie, ponieważ to jest moje pierwsze nauczanie, które przygotowałem w języku angielskim. I poprosiłem w jednej ze szkół, w których uczyłem się języka angielskiego, o to, czy nie mogę się podzielić przed świętami właśnie tym, dlaczego Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. No i to było trudne doświadczenie, bo byłem bardzo związany właśnie z tą kartką tutaj. Natomiast, kochani, to, co było dla mnie niesamowitym doświadczeniem i radością, to jest to, że widziałem, jak osoby jednają się z Bogiem. Kiedy widziałem młodą Wietnamkę, która po tym słowie w modlitwie wyznawała Jezusa Chrystusa Panem, która wyznawała, że potrzebuje, wyznawała swoje grzechy i że potrzebuje Jezusa jako Pana, jako Zbawiciela. Jakby uświadomiłem sobie, jakby to cały czas musimy sobie to uświadamiać, że naprawdę Bóg nie potrzebuje nas do tego, aby On działał. Czasami nasza siła jest przeszkodą do tego, aby On działał tak, jak chce. Ponieważ w chrześcijaństwie nie chodzi o nas, ale chodzi o Boga. Kochani, i tych historii, różnych historii, które się wydarzyły w Stanach, pewnie mógłbym opowiadać wiele, ale chcę powiedzieć o jednej historii. W czwartek, dwa dni przed świętami, kiedy modliłem się, w bardzo wyraźny sposób usłyszałem, jak Bóg mówi do mnie imię Rio. Rio. Rio to była Japonka, z którą uczyłem się języka angielskiego. Nie miałem z nią jakiegoś wcześniej takiego bliskiego kontaktu, ponieważ ona na pewno mówiła lepiej niż ja po angielsku, natomiast jej akcent japoński no, był taki skutecznie odstraszający mnie, żeby z nią rozmawiać. I nie mieliśmy ze sobą jakiegoś kontaktu. Natomiast kiedy słyszałem jej imię, Rio, zacząłem się o nią modlić. Jakby potem usłyszałem słowo, zadzwonisz do niej jutro i opowiesz jej o mnie. I to było, kochani, bardzo wyraźne. To są takie momenty, w których słyszysz wyraźny głos Boży w sobie. I kochani, na drugi dzień, kiedy zabierałem się, żeby do niej zadzwonić, dzwoni do mnie znajoma. I mówi do mnie tak, Radek, mieliśmy wczoraj świetne spotkanie z Rio, naprawdę wiele głębokich rozmów, głębokich pytań ze strony Rio. Ja pytam jej, Pauli, a kiedy to spotkanie było? Ona mówi, wiesz co, między pierwszą a trzecią. Ja słowo, imię Rio słyszałem o godzinie drugiej. To był ten czas modlitwy. Jakby mi to już też uświadomiło, w jaki sposób Pan Bóg ma skierowany wzrok właśnie na tą osobę. Zadzwoniłem do Rio, to była jedna z najtrudniejszych rozmów, ale w jakiś sposób udało mi się jej przekazać, że chciałbym się z nią spotkać i udało nam się spotkać właśnie tego dnia. I kochani, kiedy jechałem na to spotkanie, to kiedy wsiadałem do samochodu, wsiadałem z taką modlitwą, Panie Boże, Ty wiesz, jaki jest mój język, Ty wiesz, jaki jest język Rio, pomóż mi, bo nie jestem w stanie tego sam zrobić tego, co wczoraj słyszałem, tego, do czego mnie wezwałeś. I kiedy, kochani, zapaliłem samochód, automatycznie włączyło się radio i w tym radiu usłyszałem, był wywiad zapewne z kimś prowadzony i usłyszałem tylko jedno końcowe zdanie tego wywiadu i to zdanie brzmiało tak, nothing is impossible, to znaczy nic nie jest niemożliwego. Pomyślałem sobie, wow, perfekcja Bożego czasu. Niesamowita dla mnie zachęta, spotkaliśmy się z Rio. Kiedy spotkałem się z nią, powiedziałem jej, kim jestem, dlaczego przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, co tutaj robię, co robię w Polsce, dlaczego uczę się języka angielskiego i powiedziałem jej o tej modlitwie, o tym, że słyszałem jej imię, że Bóg interesuje się jej życiem i że Bóg bardzo pragnie jej dla siebie. I kochani, to była wspaniała rozmowa, bo około 2 godzin rozmawialiśmy. Po tym czasie wspólnie się modliliśmy, Rio była zaangażowana w tą modlitwę, ale to nie był ten czas jeszcze, w którym Rio otworzyła i przyjęła Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Ale miesiąc później Rio otworzyła się na Chrystusa i przyjęła Jezusa jako Pana, jako Króla. Kochani, moja ostatnia, proszę o następne zdjęcie, to jest właśnie Rio. To jest ostatni dzień mój w Stanach Zjednoczonych, w Mississippi, tuż przed wylotem. Spotkaliśmy się w 3 osoby, między innymi właśnie z nią. I Rio powiedziała mi, zadawała mi mnóstwo pytań o chrzcie. Teraz to Bóg wzbudza w niej chrzest i też pragnienie przemiany życia jej męża i dwójki dzieciaków. Powiedziała tak, że w Japonii, kochani, jest około 1% chrześcijan. Japonia jest narodem bardzo doświadczonym. Mam jedną przyjaciółkę wierzącą osobę z Japonii, która mówi, że w Japonii generalnie nie wierzy się w nic. Bardzo specyficzny kraj, w którym wymiarze wiary nie wierzy się w nic. Jakby bardzo trudny kraj do tego, aby serca ludzi w Japonii były otwarte dla Jezusa. Teraz Rio będzie wracała do Japonii w marcu i ma pragnienie, aby tam rozpocząć miejsce służby. Przedwczoraj napisała mi kolejne pytanie o chrzcie. Jest głodna Boga, głodna, aby iść dalej. I myślę, kochani, sobie tak, bo tych historii i takich rozmów, spotkań i w szczególności też z muzułmanami mógłbym opowiadać więcej, ale to nie czas na teraz. Myślę sobie, kochani, tak, że pomimo, że ten wyjazd do Stanów Zjednoczonych był miejscem jakichś doświadczeń, ograniczeń, jakichś trudności, słabości, to cudowne jest przekraczać swoje niemożliwości, aby wkraczać w Boże możliwości. Kochani, to, co ten wyjazd mnie nauczył, to nauczył mnie jednego. Wystarczy być kimś takim, kto nawet gdy nie umie, nie potrafi, mówi Bogu tak. Kochani, wystarczy być kimś takim, kiedy nawet nie potrafisz, nie umiesz, powiesz Bogu tak. Kochani, kiedy w tym wyjeździe patrzyłem na moje ograniczenia, na moje braki umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim, zazwyczaj to wprowadzało mnie w miejsce jakichś moich kryzysów, moich narzekań, moich dąsań, moich ślamdań. Natomiast, kochani, w tym miejscu, kiedy wpatrzony byłem w Boga, kiedy stawiałem sobie Boga przed oczami, to było miejsce, w którym Bóg mógł działać przez moje życie. Ja, kochani, chcę powiedzieć, że wierzę. To jest moja historia. Każdy z nas ma swoją historię. Każdy z nas ma swoich Goliatów na dany moment. Wierzę, że miejscem pokonania twojego Goliata w twoim życiu jest to miejsce, kiedy stawiasz sobie Boga przed oczami. Ponieważ kiedy stawisz sobie Boga przed oczami i masz Bożą obecność w sobie, masz wszystko. Ale kiedy masz wszystko, ale nie masz Bożej obecności w sobie, nie masz nic. Dlatego, kochani, chciałbym was zachęcić do tego, aby w sposób śmiały marzyć, w sposób śmiały pragnąć, aby być bezczelnym w wierze. Nie godzić się na to, że usłyszysz, że ktoś powie, to niemożliwe, to się nie uda. Nie godzić się na to, odrzucić to słowo niemożliwe. Być śmiałym, być radosnym w Bogu, w śmiały sposób przedstawiać Mu swoje pragnienia, słychać, co Bóg mówi do twojego serca i działać. Kochani, największe zwycięstwa, które Bóg ma przygotowane dla każdego z nas, one nie rodzą się nagle. One rodzą się poprzez małe zwycięstwa. To, co objawi się w twoim życiu na zewnątrz, rodzi się przez to, co Bóg będzie czynił w tobie wewnątrz. Dlatego zachęcam was, kochani, do tego. Chciałbym, abyśmy się pomodlili. Okej? Powstańmy. I jeżeli będzie też tak, że, bo to jest przywilej dla nas, jeżeli, kochani, jest ktoś z nas tutaj na sali, który potrzebuje modlitwy, w każdym aspekcie, ponieważ jesteśmy tutaj jako Boża rodzina, kochani, jest coś takiego, że to są trudne rzeczy, że my wchodzimy w pewne przyzwyczajenia i do pewnych rzeczy się przyzwyczajamy. Na przykład przyzwyczajamy się, że nabożeństwo ma wyglądać tak i zawsze ma taką formułę. Kochani, przyzwyczajmy się do tego, że w to miejsce, w którym jesteśmy, jest domem. W domu możesz czuć się jak w domu. Tutaj naszym ojcem, naszym tatą jest Bóg. On jest wszechmogący. Do taty, jako dzieciak, możesz przyjść ze wszystkim. Bóg tak skonstruował tą rzeczywistość, że zaprasza nas do tego, abyśmy razem mogli być dla siebie błogosławieństwem. Kiedy jest nas dwóch, trzech, możemy wzajemnie modlić się o siebie. Zachęcam cię do tego. Kiedy jesteś w miejscu jakiegoś trudu, ja chciałbym, aby był taki też moment dzisiaj, że możemy modlić się o siebie wzajemnie. Wołać do Boga. Jakby wchodzić w to miejsce realnego spotkania z Nim. Nie guć się na przeciętność. Nie guć się na jakiś wymiar suchości w swoim życiu. Na to, że coś przeżyłeś, że tego już teraz w tobie nie ma. Kiedy być może jesteś w miejscu, kiedy chcesz pierwszy raz spotkać się z Jezusem dzisiaj. To jest dogodny czas. To jest właśnie to miejsce, kiedy Jezus zaprasza ciebie do siebie. Dzisiaj jest ten dzień, który może być zmianą twojego życia, przemianą twojego życia. I to nieważny jestem tutaj ja, ani nikt z nas. Jedyną najważniejszą osobą w tym miejscu jest Jezus Chrystus, który działa tak, jak chce. Kochany Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Ty przyszedłeś na ziemię. Ty przyszedłeś na ziemię naszego życia, Panie. Nie tylko po to, aby za nas umrzeć. Nie tylko po to, Panie, aby zmartwychwstać, aby, Panie, sprowadzić nas i skierować na tą właśnie drogę do życia wiecznego, do życia w Królestwie. Ale przyszedłeś też po to, aby tu i teraz przemieniać, zmieniać nasze życie. Aby nasze głazy, naszych niemocy, naszych nałogów, naszych ograniczeń, naszych lęków, naszych niemocy, tych wszystkich rzeczy, które ograniczają, które zamykają nas na Ciebie, aby odwalić, abyśmy mogli być ludźmi wolnymi. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że jesteś w tym miejscu. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że Ty się nie zniechęcasz, że cały czas jesteś Bogiem, który szuka, który wyciąga do nas swoje ręce, który był gotów na to, aby ponieść śmierć, ponieść cierpienie. I że każdy z nas jest dla Ciebie wyjątkowy, że każdy z nas jest dla Ciebie szczególny, że każdy z nas jest dla Ciebie jedyny, że Ty od nikogo się nie odwracasz, że dla każdego z nas chcesz życia, zwycięstwa, życia przemiany. Ja dzisiaj, Jezu, wołam od Twojego Ducha na to miejsce, aby Twój Duch poruszał, aby Twój Duch, Duchu Święty, Ty wykonuj swoją pracę dzisiaj w nas. Przesuwaj nas naprzód, przesuwaj nas do większych pragnień, do większych marzeń, do większych celów. Duchu Święty, pobudzaj nasze serca do tego, abyśmy byli gotowi do tego, aby zmierzać się właśnie z tymi małymi trudnościami, małymi Goliatami. Abyśmy byli gotowi stanąć przed wielkimi Goliatami w naszym życiu i zwyciężyć, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, dziękuję Ci, że jesteś w tym miejscu, że jesteś pewniejszy niż to światło, które dzisiaj pada tutaj w to pomieszczenie. Że to Ty jesteś światłem. Że to Ty jesteś tym, który rozświetla nasze życie, rozświetla nasze ciemności. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś żywy, że jesteś prawdziwy. Panie, dzisiaj pobudzaj nas, abyśmy przygnęli dzisiaj do Ciebie w modlitwie i w uwielbieniu i w wywyższeniu Ciebie z radości i w chwale. Amen.